W studio Antonio Paliński.
Dzień dobry Państwu. Wczoraj padła uwaga, że za mało polityki krajowej, to od polityki krajowej zaczniemy. Taka była ciekawa wypowiedź Joachima Brudzińskiego, szefa MSW, ale też jednego z najbliższych współpracowników prezesa PiS-u. Jarosław Kaczyński ma rzeczywiście problem z kolanem, boli go, ale pracuje nad tym z ortopedami. Na tym etapie nie ma mowy o operacji, ale będą o tym decydowali lekarze. Prezes ma pełną kontrolę nad tym, co się dzieje w partii. Jesteśmy w ciągłym kontakcie. Brudziński dodał też, że prezes PiS na polityczną emeryturę się nie wybiera. I teraz uwaga, ci wszyscy, łącznie z tymi wszystkimi delfinami, czy tymi, którym być może roi się w głowie coś na kształt zamiany premiera Kaczyńskiego, muszą uzbroić się w bardzo długą cierpliwość. Delfin to oczywiście był w języku monarchicznej Francji następca tronu, władca krainy zwanej delfinatem. Ten język średniowieczny w polityce cały czas istnieje. Co ciekawe, zaczęły się od razu pytania, któż to są ci delfini, którym pogroził ostro palcem Joachim Brudziński. Jakoś nikt się za bardzo nie chce zgłosić. Wprost przeciwnie, kilku polityków powiedziało oficjalnie, nieoficjalnie, że oni oczywiście żadnymi delfinami się nie czują. Tymczasem to też wiadomość jest sprzed wczoraj, ale o niej jeszcze nie mówiliśmy. Super Express napisał, że może być kolejna rekonstrukcja rządu, ciąg dalszy serialu i podobno tym razem wśród ministrów wymienianych do ewentualnej zmiany są pani minister edukacji Anna Zalewska, pan minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel oraz, uwaga, koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński, bo podobno panom się nie najlepiej współpracuje, ale tu od razu pojawiły się z wewnątrz partii aktualnie rządzącej informacje, że to jest niemożliwe, ponieważ na dymisję Mariusza Kamińskiego nigdy w życiu nie zgodziłby się właśnie prezes Kaczyński. Niewątpliwie odejście z rządu Kamińskiego to byłby już sygnał, że koniec rewolucji. Zaglądamy do Rzeczypospolitej. W Rzeczpospolitej długi wywiad Jędrzeja Bieleckiego z Patem Coxem, to jest były przewodniczący Parlamentu Europejskiego, irlandzki polityk. Kościół już nie rządzi irlandzką duszą. To oczywiście w kontekście referendum, które nadciąga, referendum, które ma zadecydować o tym, czy nadal Irlandia będzie tym krajem zachodniej Europy, gdzie wciąż jeszcze życie jest chronione. Pytanie, czy Irlandia po tym wszystkim jeszcze zachowa duszę, to jest pytanie, które tu nie pada, ale pewnie ktoś je postawi. A w wywiadzie są też ciekawe uwagi na temat tego, jak Brexit wpłynął na relacje Irlandia, Irlandia Północna, Wielka Brytania i czy z powrotem na granicy powstanie mur, a to by wiele mogło w Irlandii zmienić. Jeśli chodzi o inne wywiady, to w Rzeczpospolitej jest też rozmowa z panem Pawłem Zalewskim. Pan Paweł Zalewski jest przedstawiony jako ekspert Platformy Obywatelskiej. Przypomnijmy, że jeszcze niedawno był czynnym politykiem, a nie ekspertem, ale może jedno z drugim można połączyć. On tutaj krytykuje politykę, zwłaszcza amerykańską, polskiego rządu i polskiego prezydenta. Polska miała niską pozycję w USA. Nic z tym dziwnego oczywiście, że ekspert, czy też polityk związany z opozycją, krytykuje rząd. Natomiast ciekawa tutaj jest jedna uwaga. Prawda o katastrofie smoleńskiej jest znana i nikt poważny na świecie nie kwestionuje uzgodnień Polskiej Komisji Wypadków Lotniczych. Prezydent ośmieszył Polskę, którą reprezentuje, mówiąc o kwestiach rzekomo niewyjaśnionych, które zostały wyjaśnione. To oczywiście w kontekście wystąpienia prezydenta w Radzie Bezpieczeństwa. Jakoś tak mi się wydaje, ale może mam słabą pamięć, że jeśli chodzi o katastrofę smoleńską, to zupełnie ktoś inny Polskę ośmieszył. W Rzeczpospolitej też o literaturze. O literaturze ostatnio dużo mówiono. Olga Tokarczuk zdobyła międzynarodową nagrodę książkową, tak zwaną nagrodę Bookera i tutaj jest artykuł pana Marcina Kubę o twórczości tej pisarki. W wielu mediach jest też mowa o śmierci amerykańskiego, a może raczej amerykańsko-żydowskiego pisarza Filipa Rossa, autora między innymi słynnego kompleksu Portnoya, amerykańskiej idylli i wielu innych powieści i opowiadań. Są tacy, którzy twierdzą, że to wielki pisarz, który powinien dostać Nobla. Frankfurter Allgemeine Zeitung na przykład pisze, że to był olbrzym między wielkimi. Są tacy, którzy nie do końca trawią tą akurat poetykę tej prozy, ale niewątpliwie, jeżeli ktoś chce zrozumieć obsesje i pomysły na życie środowiska amerykańskich Żydów, którzy zmagają się ze swoją tożsamością, a zdaje się, że my Polacy powinniśmy to trochę zrozumieć, bo chyba będziemy musieli się trochę tym zająć, tak to jakoś wygląda, to powinien te książki czytać. W Rzeczpospolitej, dobrze, teraz Rzeczpospolitą odłożymy, ale dalej polska prasa, nie, przepraszam, nie polska prasa, agencja Reutera, proszę Państwa, opowiada o czymś ciekawym, mianowicie Rosja zbudowała pierwszą pływającą elektrownię atomową, która ma zapewnić energię elektryczną miastom na dalekiej Czukotce, gdzie zastąpi dwie dożywające swoich dni elektrownię węglową i atomową. Jednostka powstała w Petersburgu, obecnie została odholowana do Murmańska, gdzie zostanie zaopatrzona w paliwo nuklearne, a następnie popłynie w kierunku cieśniny Beringa. Nie wiem, czy ja o tym mówiłem, ale Niemcy szykują się do komisji śledczej, proszę państwa, i tam cały czas powtarzane jest w mediach nazwisko takiego tajemniczego pana, który nazywa się Gerhard Knaus. Gerhard Knaus to jest taki pan, który bardzo jest czynny w różnych fundacjach, ośrodkach eksperckich i tak dalej, i który podobno był jednym z podmysłodawców porozumienia dotyczącego polityki imigracyjnej zawartego przez Unię, a tak naprawdę przez Angelę Merkel z Turcją, dzięki czemu Turcja ma hamować podobno napływ uchodźców do Europy. No i pan Gerhard Knaus będzie człowiekiem, który być może będzie przesłuchiwany przez komisję śledczą, jeśli komisja śledcza w niemieckim parlamencie powstanie, ale coraz więcej niemieckich polityków chce, żeby taka komisja powstała. Wracamy do polskiej prasy. W Gazecie Polskiej codziennie dwie rzeczy polecę. W tej odsłonie jest, proszę państwa, artykuł Wicher wojny wieje ze wzgórz Golan. To jest reportaż z Bliskiego Wschodu Pawła Rakowskiego. Bliskowschodnie media się zastanawiają, czy kolejnym krokiem administracji Donalda Trumpa będzie uznanie aneksji wzgórz Golan przez Izrael. Zajęte w wyniku wojny sześciodniowej w 67 roku, anektowane w 81, wzgórza Golan były przez dekady najspokojniejszym odcinkiem wojny arabsko-izraelskiej. To się jednak zmieni. Autor wyraźnie nie jest wielkim entuzjastą polityki państwa Izrael, ale artykuł jest ciekawy. I jeszcze w Gazecie Polskiej Codziennie, ja przepraszam za brzydkie słowo w tytule, ale to zdaje się z brzydkie słowo użyte tu jest celowo. Pani Sylwia Krasnodębska, która zwykle cytuje o teatrze i tytuły ma bardzo kulturalne, pisze: burdel zamiast miłości, propaganda zamiast sztuki. Polacy nie potrzebowali Hitlera, sami rozprawiliby się z Żydami. Taki przypas bije z propagandowego króla w Teatrze Polskim w Warszawie. Autorami spektaklu na podstawie tekstu Szczepana Twardocha są Monika Strzępka i Paweł Dymirski, a miasto stołeczne wydało na to 450 tysięcy złotych. Żeby było jeszcze zabawniej, przypomnijmy, że Jerzy Haszczyński napisał i dał na to pewne dowody, które nie zostały przez nikogo zakwestionowane, że powieść Szczepana Twardocha Król, jeśli chodzi o samą koncepcję, jest, mówiąc kolokwialnie, ściągnięta z powieści pewnego arabskiego pisarza, tylko została z przedwojennego Algieru akcja przeniesiona do przedwojennej Polski. Żeby zakończyć czymś bardziej takim jakimś przyjemnym, to sięgnę do Rzeczpospolitej. Proszę państwa, coraz więcej o piłce nożnej, bo mundial się zbliża. Tutaj na ścianie za plecami Karola Smyka już jest rozpiska, kiedy jakie mecze się będą, a tymczasem jeszcze przed mundialem będą bardzo ważne mecze. Serce bije mocniej dla Liverpoolu. Polski bramkarz Jerzy Dudek o grze w Liverpoolu i Realu oraz sobotnim finale Ligi Mistrzów. Na ostatniej stronie Rzeczpospolitej rozmowa z Łukaszem Majchrzykiem. Tam jest naprawdę magiczna atmosfera, wspaniałe kibice. Każdy powinien choć raz przyjechać na Anfield, najlepiej na mecz Ligi Mistrzów. Oni naprawdę żyją według hasła You will never walk alone. Wielu ludzi w Europie czeka na sukces Liverpoolu. Ja też. Dziękuję bardzo.
Przyłączę się do tego oczekiwania na sukces Liverpoolu i jeszcze jedna gazeta, Kurier Wnet. Dlatego o nim przypominam, że teraz już jest dzień, kiedy kolejny, już czerwcowy numer Kuriera Wnet trafi do drukarni, więc warto jeszcze sięgnąć do Kuriera Majowego, warto przeczytać te wszystkie artykuły, ciekawe artykuły, które w nim są. Oczywiście 24 godziny na to nie wystarczą, bo Kurier Wnet jest gazetą niecodzienną, która wymaga dużego skupienia, komfortu i takiej uważnej lektury. Patrzyłem na Gazetę Polską codziennie, na tytułową stronę. Coś jest na temat obywateli RP, histeria obywateli RP.
Tak, obywatele RP podnieśli lament w związku z wyznaczeniem terminu rozprawy będącej efektem wniosku MSWiA o zawieszenie zarządu Fundacji Wolni Obywatele RP i ustalenie zarządcy komisarycznego. Piszą o zwalczaniu opozycji i dyktaturze. Tymczasem ministerstwo, jak i instytucja sprawująca formalny nadzór nad fundacją, postępuje zgodnie z przepisami. Już w lipcu o sprawie pisała w Gazecie Polskiej Dorota Kania i tutaj są zdjęcia państwa, pani posłanki i pana związanego z obywatelami i artykuł Doroty Łomickiej.
Antoni Opaliński wróci do studia po godzinie 9:00, teraz na zegarze godzina 8:10.
Radiowy słup ogłoszeniowy.
A w radiowym słupie ogłoszeniowym oczywiście zaproszenie na urodzinowy jarmark Wnet. Urodziny mamy jutro. Jutro Radio Wnet kończy 9 lat, ale uroczyście obchodzimy je na jarmarku Wnet 26 maja. Bardzo ważna data. Zapraszamy państwa bardzo serdecznie. Stanisław Klepka, który poranków słucha, jest z nami na jarmarkach od właściwie prapoczątku, bo to od naszej rozmowy w domu w agroturystyce celtyckiej zaczęła się idea jarmarku Uratuj Rolnika, Uratuj Samego Siebie i zapowiedź. Na urodzinowym jarmarku pojawią się młode ziemniaki i truskawki oraz dużo młodych, świeżych warzyw. Młodość 9 lat, to jest właśnie młodość, pojawi się na jarmarku Wnet i czerwcowy numer Kuriera Wnet. To też ważne. Będzie wielu autorów książek, będzie podpisywanie, będzie Telewizja Republika. To wszystko, proszę Państwa, te wszystkie atrakcje tylko u nas, tylko na jarmarku Wnet. Ale zanim wybierzemy się na jarmark, to zapraszam Państwa dzisiaj do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Foksal 3x5. Od godziny 18 zacznie się projekcja filmów z czasów w II Rzeczpospolitej, jeśli się nie mylę, Wojciech Piotr Kwiatek na dzisiejszy wieczór wybrał Trendowatą.
A ja chciałem zaprosić na coś wcześniej, gdyby ktoś z Państwa miał czas na przykład, bo nie zajmował się na przykład kończeniem gazety, to może pójść sobie o godzinie 11, ulica Chorza 69 do Instytutu Anglistyki. Tam będzie wykład pani Moniki Jakuby-Kraczkowskiej i pana Juliusza Raczkowskiego. To są polscy uczeni z Uniwersytetu w Toruniu, którzy będą mówić o średniowiecznych malowidłach odkrytych ostatnio w kamienicach mieszczańskich Torunia. Bo przecież nie trzeba zajmować się tylko polityką współczesną, prawda?
Prawda i dlatego zapraszamy Państwa na wykład w Akademii Wnet. Będzie Franciszek Bocheński, będzie mówił o Bliskim Wschodzie. To w budynku Pasty na 4 piętrze od godziny 10. Akademia Wnet jest i są bardzo ciekawe wykłady.
Po słupie.
Jest godzina 8:13. Tak, pójdziemy boso teraz.